Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek cyklicznego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przypominam, że wszystkie głosy krytyczne lub też pozytywne proszę słać na adres babelmałpa.tok.fm. Babelmałpa.tok.fm. O czym w dzisiejszym odcinku naszego podcastu opowiemy?
Będziemy, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze troszeczkę zwiedzać Kraków, ale tym razem z inną nacją. Wrócimy trochę do naszych bratanków węgierskich, bo no, to jest miasto dla nich bardzo ważne. Tłumy ich studiowały na uniwersytecie. Drukarnia, pierwsze druki w języku węgierskim właśnie w Krakowie. Bardzo ważne miejsce też z tego powodu. No, ale żeby nie było, że tylko my im coś daliśmy, ale oni nam dali wino. Węgrzyna słynnego. I stało się ono częścią legendy i tożsamości miejskiej. I to będzie alkoholowy odcinek.
Alkoholowo-edukacyjny, bo jak rozumiem, że dwie osoby są zapraszane
dzisiaj
do słuchania.
Dzisiaj będzie alkoholowy Babel.
Przemysław Czarnek z jednej strony, a z drugiej strony prawdopodobnie też szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przemysław Czarnek, Orzeł Bielik. Nie, żartuję, dobrze. Nie,
ale w każdym razie, proszę Państwa, chcemy rozbić ten stereotyp, który mówi, że edukacja...
Jesteśmy na ty, wy z naszymi słuchaczami.
Kochani. Edukacja oraz alkohol niekoniecznie się wykluczają, wręcz przeciwnie, bywały takie momenty w historii naszego kraju, że takim wartkim strumieniem i studenci, i alkohol płynął.
Tak, z południa do Polski.
A nie było wtedy Erasmusa, nie było wtedy listy czasopism punktowanych, przy których
się Przemysława Czarnka nie było. Ale on by się chyba słabo odnalazł, tak mi się wydaje, paradoksalnie w tej naszej multikulti. No ale pojawi się też w tle straszny, czasami straszny Turek, a czasami nie. A to jest to, jak Państwo jak wiecie, przepraszam, zawsze mamy tą matrioszkę lechistanową, więc to, więc nie zabraknie jej i dziś.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od Lajosz Sadecki-Kardosz, który napisał artykuł zatytułowany Alędzielek Mekkaja, czyli Mekka Polaków. To jest właśnie o naszym Krakowie. I pisze tak, Mekka Polaków. No pisze, pisał oczywiście, bo zmarł w 1935. Mekka Polaków, cmentarzem pełnym zabytków starej sławy Kraków. Królewski Kraków. Pięknie zrymował Polaków, Kraków. Każde polskie serce zapuka, pewnie zastuka bardziej, kiedy jego imię słyszy w oczach każdego Polaka łzy radości i smutku patrioty, kiedy ogląda jego stare mury.
Pisze Węgier.
Węgier, tak. Więc łezka się po madziarskim policzku. Łezka popłynęła po madziarskim policzku. I już w węgierskiej literaturze średniowiecznej autorzy, kronikarze wspominają, jaki Kraków jest ważny i tak dalej dla Polaków, ale już wtedy znajdują taki motyw, że tam urodził się święty Władysław. To jest wiek XI, urodził się gdzieś w latach 40. No i to jest jeden z patronów Węgier, bardzo ważna postać, przypominający naszego Bolesława Śmiałego, bo z papieżem postawił się cesarzowi niemieckiemu i wychował się u nas. Jak napisał o nim Gal Anonim, po prostu no, prawie Polak pod względem sposobu życia. Opolaczyliśmy go, można powiedzieć. Mhm. I przyjął imię Władysław, imię słowiańskie, a po węgiersku oczywiście jest to László. I László zrobił się Władysław Władysławusa, tak? I z Władysławusa już blisko do László. I dlaczego on jest bardzo ciekawy? No to są te czasy, kiedy urodził się też Władysław Herman, syn Kazimierza Odnowiciela. Też się urodził w Krakowie, więc dwóch Władysławów przyszło na świat. Herman, który no nie zrobił aż takiej spektakularnej kariery. No i ten święty węgierski, który oprócz tego, no żeby było jasne, mamusie miał Polkę. Hmm. Więc łatwiej się opolaczał wtedy. O, to jest coś, co Przemysławowi Czarnkowi by się podobało, że jeszcze tak po staropolsku mówimy, bo jego matka była córką króla Polski, Mieszka II. Porządkujemy sobie, no to jego dziadkiem był nie kto inny, ale nasz Bolesław, pradziadkiem był Bolesław Chrobry. I To, co jest pewnie najciekawsze, że w czasie swojego panowania walczył dużo z ludem stepowym, z pieczyngami w Siedmiogrodzie i powstała legenda, która stała się elementem licznych, byśmy powiedzieli, murali, czyli takich malowideł ściennych na murach kościołów i po całych Węgrzech, tak jak potem budowali turule, te ptaki wielkie, tak, żeby pokazać, tu jest przestrzeń węgierska. Mhm. To wtedy była legenda o świętego Władysława, która przedstawia co? Władysław pędzi na koniu i goni pogańskiego wojownika, który wiezie porwaną węgierską dziewczynę. O. Niewiastę białogłowę. Więc Władysław nie może czegoś takiego odpuścić. Goni. Teraz odcinek 228. Dopadł go. No i krzyczy do dziewczyny, prawda, żeby ona tam coś zrobiła z siodłem i tak dalej, rozwiązała strzemiona. Buch! Spadł poganin. Zaczyna się walka. Mhm. I wtedy oczywiście, kiedy wydawało się, że już Władysław polegnie, no to wtedy dziewczyna, jak go nie dziabnie, tego pochańca jednego wścięgno. Ała! Faul z tyłu. No i padł. Wtedy Władysław oczywiście schwycił go za czuprynę. Mhm. Piękne słowo czupryna pochodzenia turkijskiego i obciął mu głowę. O. No, musi być trochę drastycznie, Paweł.
Taki finał, finał konkretny.
Nasi słuchacze to uwielbiają. I z tą głową, i z dziewczyną. Mhm. Trochę jak w rejsie, proszę dać odgłos paszczą. Mhm. Jedzie sobie i to przedstawia w kościele, tak?
W formie takiego graffiti, powiedziałeś murali.
No komiks, ale... tak, bitwa taka, prawda, jak grafiki, prawda, Ribery, nie mamy starcie, no i następna opcja, no po prostu patataj. Z jednej strony mam dziewczynę, a z drugiej obciętą głowę.
Czyli kiedyś też malowano na ścianach kościołów, nie tak jak teraz czasami, to jest krytykowane oczywiście, tak, słusznie, bo to jest wandalizm, jakby nie patrzeć, ale wtedy to był kawałek sztuki, jak rozumiem. Chociaż tak, takiej, no,
i według Diula Laszlo, który, no myślę, że to fakt, że miał takie nazwisko, tym bardziej go zachęcało, żeby to badać, archeologa, to jest, on około 50 kościołów znalazł na terenie tego Królestwa Węgier, gdzie właśnie jest ten motyw, czyli to się zrobiło się, że tak powiem, moda na takie graffiti.
Ale motyw w sensie mężczyzny...
Cała ta scena.
Postać mężczyzny z głową, czyjąś głową w dłoni scena i z kobietą pod ręką.
Scena batalistyczna kończąca się happy endem, czyli głowa w dłoni, kobieta pod ręką. Mhm. To tradycyjny model rodziny. Znowu punkt u Przemysława Czarnka. Tak powinien wracać polski rycerz do domu. Zapamiętaj to sobie.
Czyjaś głowa w dłoni i kobieta, tak, pod ręką.
No i dokładnie. Odbita z rąk pochańca. Natomiast no niestety inny naukowiec węgierski, Géza Nagy, stwierdził, no że przykro mu bardzo, to pięknie, prawda, w kościołach malowano, ale według niego to jest stary mit węgierski z wielkiego stepu z czasów, gdy oni byli po drugiej stronie barykady, patataj, po stronie pochańców, tych strasznych pieczyngów, że właśnie to jest taki mit, kiedy mamy bitwę i kiedy właśnie dziewczyna interweniuje i pomaga w zwycięstwie Herosa. I że to jest w mitologii przedchrześcijańskiej, pogańskiej, węgierskiej. No przykro mi. To jeśli... więc nie jest to takie proste. Ale gdzie mamy nawiązania do nas? No więc, jak wiemy, naszym jednym z największych władców był nie kto inny, ale Władysław Jagiełło, który przeszedł na chrześcijaństwo, żenił się z naszą Jadwigą i która jest bardzo związana z Uniwersytetem w Krakowie, więc płynnie będziemy przechodzić. I nie przypadkiem dostał na imię Władysław, bo córką kogo była Jadwiga? Króla Węgier. U nas zwanego po prostu Ludwik Węgierski, a nie tam jakiś Anjoua, Andegavenowie. Język można sobie łamać, a węgierski wiadomo, jak śliwki węgierki. Mhm. Tu żartobliwie, przepraszam. I Jagiełło ufundował
Pieczyngów
Wilnię.
Pieczyngów nie przepraszałeś, a śliwki węgierki przepraszasz. Tak, to może no być właśnie naprawdę takie nieodpowiednie.
Ale byłem po stronie ścięgna pieczynga wtedy. Bo wiedziałem, jak go musiało to zaboleć. A poza tym wygrał jakby trochę po śmierci, w tym sensie, że nagle się
moralnie, okazał, moralnie, tak, bo jest na ścianach wielu kościołów,
tak,
jak powiedziałeś.
Dokładnie, przeszedł do historii. Natomiast Jagiełło ufundował katedrę w Wilnie i katedra jest pod wezwaniem świętego Stanisława, patrona Polski, i Władysława, o czym się zapomina, jako jego imię, ale to jest paradoksalnie pokazuje koneksję węgierską.
Kto by pomyślał, proszę państwa, będąc na wycieczce w Wilnie, proszę zwrócić na to uwagę.
Tak. I dalej. No to jak ruszamy w tym Krakowie, jak wiecie, moi drodzy, kochani, no to ruszamy na często z przewodnikiem i chodzimy sobie, też w innych miastach tak będziemy chodzić, żeby było jasne, zwiedzamy, tak? No więc gdzie byśmy zaczęli naszą węgierską przechadzkę po Krakowie? No pewnie w gotyckiej świątyni świętej Katarzyny, gdzie jest kaplica świętej Moniki. Od początku XVI wieku powszechnie nazywana kaplicą węgierską. No więc skąd? Ufundował ją na początku XV wieku, uwaga, Ścibor ze Ściborzyc. Myślę, że jak jechał na Węgry i śmiał się, prawda, z języka węgierskiego, bo mamy taką tendencję w naszej ojczyźnie, to każdy Węgier mógł powiedzieć, przygadał kocioł garnkowi. Jak się nazywasz? Ścibor ze Ściborzyc. Więc Ścibor ze Ściborzyc, starosta brzeski, a co najważniejsze, oczywiście książę bełski, komes komitatów górnowęgierskich, czyli słowackich, ale przede wszystkim wojewoda Siedmiogrodu. Nasz człowiek, Ścibor ze Ściborzyc Herbostoja. I nazywano go nawet małym królem Słowacji. No, proszę pana, nie w kij dmuchał i tutaj nie będę wymieniał jego majątek, bo no dość sporo, ponad 30 zamków. I stał się przyjacielem i bardzo wpływowym doradcą króla, a potem nawet cesarza Zygmunta Luksemburczyka. Króla Węgier, potem cesarza, już jak Ścibora ze Ściborzyc nie było na tym Łespadole. No i dlaczego, gdzie tu, i uwaga, wątek lechistanowy jest pierwszy taki. Zasłużył się w bitwie pod Nikopolis 1396, to jest po prostu, że no, to Bajezyd Yıldırım, czyli błyskawica, sułtan, który był naprawdę jak Blitzkrieg, no, do momentu, kiedy spotkał większego kozaka od siebie Tamerlana, 1402, i on go rozgromił, a tak to właśnie Yıldırım, jak u nas był Piorun, jeden Radziwiłł, pędzący po mapie, tak, wszystkich rozwalający w błyskawicznym tempie. Wtedy to była bardzo ciekawa bitwa, bo Serbowie nie zmienili stron. Byli po stronie Turków jako lennicy, chociaż ich zachęcano, ale to nie pasuje do opowieści serbskich nacjonalistów o ich historii. A Stefan Lazarewicz, syn tego Lazara, który poległ na Kosowym polu, księcia nie zmienił stron, a jego, przypomnijmy słuchaczom naszym drogim, jego siostra była żoną Bajezyda Yıldırım'a, którą on bardzo zresztą kochał. I wtedy no po prostu Zygmunt Luksemburczyk otarł się o śmierć, bo poniósł spektakularną, totalną klęskę. Wziął oprócz Węgrów z całej Europy, zapraszam, prawda, to będzie taka
impreza,
spacerek, przecież ten Turek to taki, no to okazało się, że Turek jednak potrafi lać porządnie. I wtedy według podań, no Ścibor ze Ściborzyc generalnie króla, tak jak tam mieliśmy pannę przełożoną przez Władysława, no to on króla Zygmunta
na plecy i go
uratował z tego placu boju. Jeszcze przecież trzeba było się przez Dunaj przeprawiać. Oprócz tego walczył z Turkami w Siedmiogrodzie, a co najważniejsze, był jednym z pierwszych członków zakonu Smoka, albo dawny Order Smoka, właśnie order ustanowiony przez króla Zygmunta Luksemburczyka. To był też zakon rycerski, właśnie po tej przegranej bitwie pod Nikopolis, na zasadzie, jak już wspomniałeś, że często są zwycięstwa moralne, to my nie przegraliśmy, my się na naszych porażkach uczymy, więc tworzymy zakon rycerski do walki z niewiernymi. Oczywiście chodziło o Turków. No i stąd mamy niekogo innego, tylko słynnego naszego Vlada Draculę, tak? Bo Dracula po rumuńsku znaczy smok. Jedna z teorii, więc mamy kolejny wątek polsko-węgierski. Jedna z teorii, skąd Batory ma takie zęby w herbie, rodzina Batorych i nasz król Stefan Batory, no to te zęby to podobno zęby smocze. Od właśnie zakonu smoczego. Bo Stefan...
A nie pamiątka po przodkach, którzy byli stomatologami?
Nie. Myślałem, że tak pojedziesz w Wielki Step, bo tam można znaleźć, wiesz, pamiętasz, jak na przykład były te filmy i sam nie wiem, czy bawiłeś się czasami w Indian, że na przykład...
Ale nie mieliśmy zębów. Kłów też nie mieliśmy.
Ale to, wiesz, to chodziło mi bardziej o pazury niedźwiedzia.
Skąd byśmy wzięli pazury niedźwiedzia?
No tak jak Batory wziął zęby smoka, to chyba oczywiste. Dobra, nie wiem. Ale dobra.
Zresztą przepraszam, słuchaczy. Jego imię? Was? Oczywiście, że to oczywiście. Skąd można wziąć zęby smoka od smoka?
W naszych czasach, kiedy są te wszystkie historie o tych Marsjanach, którzy rządzą Ameryką, no Paweł, proszę
no
cię.
To no to prawda.
Stefan Batory poległ, nie nasz, tylko jego przodek też pod Warną, strzegąc chorągwi królewskiej. I był właśnie w tym smoczym zakonie. Natomiast, żeby było zabawniej, to jest jeszcze kwestia samego nazwiska Batory, bo wspomnieliśmy o tym, że to nawiązuje do tego Bahadir, co jest jeszcze Bahadir, stare perskie, stąd mamy bohatera, tak? Przez języki tureckie. Ale jest jedno podanie, że to był wódz Atylii. Trzeba było pokazać, jestem naprawdę stary, ale jest inne podanie, które też było na Węgrzech wtedy popularne, że imię to pochodzi od Batu Hana, wnuka Dżingis Hana. No nie w kij dmuchał, ale co to pokazuje? Porządny chrześcijanin, władca naszej ojczyzny, miał legendę, podanie, była z nim związana legenda, podanie, że jego...
przodkiem był poganin.
Poganin i to wnuk Dżingis Hana. Przypominam, że Batu Han to założyciel Złotej Ordy i zaszczycił nas swoją obecnością roku pańskiego 1241. Pamiętasz, jak to się skończyło? Obcięciem głowy tylko naszego księcia Henryka Pobożnego.
To więc... druga obcięta głowa, tak, proszę państwa, w tym odcinku podcastu, w związku z czym...
Powoli trzeba się kierować do alkoholu. Więc oczywiście te wątki Polacy na Węgrzech, pochodzący albo z Krakowa, albo związani z Krakowem, to nie pierwszyzna. Ścibor nie był pierwszy, a to Ścibor ufundował tą słynną kaplicę. Więc mamy tak, Mikołaja Lasockiego, wiek XV, kapelan i skarbnik Władysława Warneńczyka. Podlinkowujemy do bitwy pod Warną 1444, jedyna bitwa, w której straciliśmy króla. Raczej grał w koszulce węgierskiej na boisku, ale go straciliśmy. Dyplomata, humanista, mówca, biskup i dziekan krakowski. Jak twierdzi jeden z polskich historyków, profesor Jan Dąbrowski, to właśnie pod jego wpływem i legata papieskiego namówiono młodego króla, który był krewki i skory do bitki, do tej nieprzemyślanej i tragicznie podjętej decyzji, żeby zerwać rozejm z Turkami. Czyli to było krzywo przysięstwo, bo żeśmy na Biblię przysięgali, drogi Pawle. I wypominano to potem, tak? Że nie przypadkiem taki los potem go spotkał, że jednak nawet z pochańcami, no jak się przysięga, to trzeba być słownym. Więc to niestety możliwe, że Mikołaj Lasocki za to odpowiadał. Podróżował dużo do Włoch, wygłosił na przykład mowę do papieża, w której zwrócił się o pomoc, słynną taką mowę, żeby wspomóc Węgier w walce z Turkami. Prekursor humanizmu w naszej ojczyźnie, zasłynął jako wybitny naprawdę mówca.
Ale jakoś papieża chyba nie przekonał jako wybitny mówca.
No coś tam papież zawsze wysłał parę sakiewek. No, zawsze można powiedzieć, no przepraszam bardzo, jestem, mam...
Zajęty jestem.
Mam bardzo napięty grafik i bogate portfolio i agendę. No więc nawiązał oczywiście tam bliskie stosunki z wybitnymi humanistami. Był wychowawcą, nasz Mikołaj Lasocki był wychowawcą Janusa Panoniusa. To jest pierwszy wielki poeta węgierski renesansowy, pisał po łacinie. Stąd Janus Panonius. No ale oczywiście jakbyśmy pogrzebali, to by się okazało, że no pochodził z Czazmy w Chorwacji. Więc... Słowianin, nasz chłopak, Chorwat, ale
to jest Babel,
też
to jest Babel.
I to jest Babel. A wychował jego Mikołaj Lasocki. Potem Grzegorz Sanoka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany oczywiście w efekcie z Krakowem, arcybiskup Lwowa, patron słynnego Kalimacha, o którym wielokrotnie mówiliśmy, wielki, prawda, włoski humanista, a wychowawca dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka. Oprócz tego wątek lechistanowy, bardzo zainteresowany też Turkami, Tatarami, jak wspominaliśmy kiedyś, no musiał nawet uciekać do Turcji, bo prawdopodobnie szykował zamach na papieża przy wsparciu Turków. Takie czasy.
Przecież, ale ten profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, on wziął udział w bitwie pod Warną?
Jako kapelan, tak.
Rozumiem.
Był, został teraz tak, Grzegorz Sanoka był kapelanem naszego króla, kolejny, i brał udział w bitwie pod Warną, przeżył. Część przeżyła, żeby było jasne.
Ale nie, to szanowne grono profesorskie wyższych uczelni w Polsce. Proszę naprawdę nie narzekać na współczesne czasy, na różne reformy, deformy i tak dalej.
Paweł,
kiedyś to by
uważać, było
tak, żeby panowie i panie po prostu z tytułami profesorskimi musieliby państwo po prostu jechać pod taką Warnę i no, na państwa oczach działyby się rzeczy straszne i straszliwe.
Tak,
także naprawdę jest,
słuchaj,
czas
no,
jest
musisz
świetny.
Uważać, bo nagle Przemysław Czarnek może uznać, że to jest źródło inspiracji i że po prostu trzeba, jak się mówiło o lekarzach w kamasze,
no
to
tak.
się będzie, będzie brało profesorów w kamasze i co?
I ciach podwarny.
Do Afganistanu
albo
chyba.
Albo Afganistan, tak.
Tak. No więc, dalej. Wychowywał synów Jana Hunyadiego, czyli przyszłego najwybitniejszego władcy Węgier, Maciej Korwin. Tak, to nasz Grzegorz Sanoka, który też przebywał na dworze humanisty wielkiego węgierskiego arcybiskupa Jana Witeza. To był wuj Panoniusa. Wszystko w rodzinie. Też oczywiście pochodzenia chorwackiego.
No i też wszystko w kościele. Grzegorz był arcybiskupem Lwowa.
Tak, potem. No tak. A sam pochodził z Sanoka. W Oradei właśnie Witez, kiedy był biskupem, stworzył Oradei w Rumunii, stworzył taki dwór, jeden z pierwszych dworów renesansowych w Europie Środkowej i to samo potem zrobił nasz Grzegorz Sanoka, kiedy wrócił do ojczyzny. W Dunajowie koło Lwowa to jest, można powiedzieć, pierwszy z takich dworów w Polsce. Więc naprawdę można go uznać też za ojca renesansu i humanizmu w Polsce. Sam zamek pod koniec jego życia, wątek lechistanowy, przeżył krótkie oblężenie tureckie, którzy wpadli do nas na chwileczkę z wizytą po tym, jak walczyli z Mołdawianami. Ruszamy dalej. Więc ten właśnie Janus Panonius razem z wujkiem Iwanem, albo mówię po chorwacku, Iwan Witezem, podnieśli bunt przeciw Maciejowi Korwinowi, czyli wychowankowi. Czyli z jednej strony wychowujemy, z drugiej strony się buntujemy. No ale takie czasy. I zaproponowali tron Królestwa Węgier Kazimierzowi, świętemu przyszłemu i patronowi Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wilna. Tak, świętemu Kazimierzowi. No ale miał nawet... No nic z tego nie wyszło. Maciej Korwin przezwyciężył ten bunt poetów i duchowieństwa. Okazało się, że jednak to nie jest ten potencjał. Nie mają takiego, panowie, wystarczającego, jak to się mówi językiem piłkarskim, ciągu na bramkę. No i dodajmy, że utwory Panoniusa były dzięki staraniom innego wybitnego polskiego humanisty, zostały wydane w 1512 roku. To był Paweł Skrosna z jego przedmową, którą napisał w Krakowie, ale właśnie wydano w Wiedniu. I to są bardzo ważne dzieła renesansu węgierskiego po łacinie. Dedykował to wydanie Gaborowi Pereniemu, węgierskiemu arystokracie, który był jego mecenasem, bo Paweł Skrosna, kolejny Polak, który odwiedził Węgry. A Paweł Skrosna to znowu nasz wspaniały uniwersytet i Kraków, bo był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można mówić, że mamy coś takiego, pyk, 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 cały czas Kraków, Węgry, Kraków,
to jest
Węgry,
niesamowite.
Kraków,
jeśli, ktoś jeszcze raz powie po dzisiejszym odcinku podcastu Babel, że Podkarpacie jest takim konserwatywnym regionem, no Sanok, Krosno, to są po prostu miasta, które zapewniają karierę.
Drogi,
i to taką ponadnarodową,
Pawle,
że się tak wyrażę.
Ci popsuje może humor i Przemysławowi Czarnkowi, który stał się
bohaterem
naszego podcastu. Tak. No niestety Paweł Skrosna sam się nazywał Rusinem, a jak wiemy, pan minister nie przepada za... Znaczy on tylko banderowców nie lubi.
Ale czy Paweł Skrosna się tak identyfikował, że jest Rusinem?
Bo to była, niestety taka jest prawda, że Krosno to była Ruś. Przykro mi, Pawle.
No i się ale co teraz się najlepsze? Babel zrobił.
On był naprawdę Niemcem. Był niemieckiego pochodzenia, identyfikował się z Rusią jako takim swoim heimatem, a oprócz tego z Polską, żeby było jasne. To jest to, co bardzo nie lubimy, drogi Pawle, czyli te wielopoziomowe tożsamości. Nieładnie. No i wracając do naszego Grzegorza, to z Sanoka to chciałbym teraz wam zacytować, jaką miał, bo nie ukrywajmy, wizjoner. Więc o synach Kazimierza Jagiellończyka napisał tak. To pokolenie świetne i bezgranicznie potężne. Przywróci ziemię, które stryj ich bohaterski. Ten poległy pod Warną. Zdobył zwycięskim mieczem na Turkach. To ciekawe. Jak to zdobył? Podkręcamy. Moralnie zdobył. Jak i te wszystkie, co od lat setki przeszło jęczą pod jarzmem tureckim. I dalej, po wielu z Turkami bitwach, po wielu nad nimi triumfach, odzyska miejsce święte dla chrześcijaństwa całego. Te bitwy i triumfy to są na przyszłość, tak? To są, że tak powiem, prognozy. I to jest wspaniałe, że no można, jak będziecie się czepiać wizjonerów naszych mówiących o Świnoujściu, o Wierceniu i tak dalej, to proszę zajrzeć do Grzegorza Sanoka i zobaczyć, co to znaczy mieć tak zwaną propagandę sukcesu. Co najgorsze, jeden z potomków, Jan Olbracht Król, no nie miał wielkich złudzeń i stwierdził, że te gromkie wezwania papieży do krucjaty i tak dalej, przeciwko Turkom i Tatarom, no to do niego najdelikatniej mówiąc nie trafiają, bo jak sam napisał, monarchowie chrześcijańscy albo śpią, albo interesują się tylko własnymi sprawami, ślą puste słowa miast pomocy. Taki tak zwany, jak to się mówi po angielsku, reality check, albo reality bites, przetłumaczone kiedyś u nas na orbitowanie bez cukru.
A już prawie mieliśmy Jerozolimę.
Tak, prawie, otarliśmy się. No więc czasami trzeba było, drogi Pawle, wytłumaczyć, że jesteśmy pasywni, że na przykład, jak wielokrotnie opowiadaliśmy, pod Mohaczem trochę wysłaliśmy, ale niedużo i to też nie bezpośrednio i tak dalej, więc trzeba było się w Europie wytłumaczyć, że jednak Ludwik ginie, Jagiellończyk, a Zygmunt Stary się raczej przygląda, tak? I w efekcie teraz jest pytanie, czy to było na zlecenie, czy nie. Jedni historycy twierdzą, pojawiają się głosy, że nie, ale prawdopodobnie Zygmunt Stary zamówił u Istvana Brodarčića, Stjepan Brodarić, of course, byśmy powiedzieli, u Chorwata, tak? Żeby w Krakowie napisał i wydano oczywiście u Hieronima Wietora, którego znamy już nieraz, znakomitego drukarza Niemca, wydano dzieło po łacinie, które w całej Europie rozpropagowano. Sam Brodarić pochodził ze Slawonii. I tu powoli wchodzimy alkoholowo, Graszewina, znakomite białe wino, te pola.
Ale co wydano wtedy w Krakowie?
Wydano w Krakowie, drogi Pawle, dzieło, w którym on posłował do Polski właśnie po klęsce, był pod Mohaczem, potem był za Poli i miała być to odpowiedź na propagandę Habsburgów. No. Więc, którzy mówili, Węgrzy są sami sobie winni, Zygmunt Stary to wiadomo, że nie pomógł. No więc opcja jest taka, że jest to taka wizja, bardzo dobry opis samego przebiegu bitwy. Jest to bardzo ważne źródło historyczne, bo przeważnie mamy tureckie relacje, a tutaj jest, pan pisze na spokojnie, na chłodno. No i generalnie, no, między słowami przekaz jest taki. No nic nie mógł biedny Zygmunt zrobić.
Nic nie mogliśmy zrobić.
Graliśmy u przeciwnika. Przeciwnik, ewidentnie sędziowanie było niesprawiedliwe. No i przegraliśmy po prostu, ale to nie jest wina Zygmunta Starego. Więc trzeba było po prostu przeciwstawić się habsburskiej dezinformacji i fake newsom w ten sposób. I w Krakowie właśnie takiego zadania się podjął Brodarić, który to właśnie odwiedził nasz wspaniały gród także po to, żeby poprosić o rękę dla Jana Zapoli, słynnej naszej Izabeli, tak, o której robiliśmy podcast, to on był w tym poselstwie. Czyli widzimy znowu regularne połączenia autobusowe i kolejowe, mówiąc żartobliwie, między Węgrami i Krakowem. Stały ruch, przyjeżdżamy z wizytami, z poselstwami i przy okazji zawsze możemy coś napisać i wydrukować. Słynny nasz Hieronim Łaski, który pracował dla Zapoli, załatwił mu sojusz z Turkami, wielokrotnie był u Turków, a potem przeszedł do Habsburgów. To tak naprawdę dla niego napisał Brodaricz, ghostwriter, można by powiedzieć, i z tym materiałem mógł Łaski jeździć po Europie, rozdawać. Proszę bardzo, świeżutkie z Krakowa.
To sama prawda. Sama prawda. Czego wam nie mówią.
Nigdy ci Habsburgowie kłamią w sposób obrzydliwy. Zygmunt nic nie mógł zrobić. Nic nie mógł zrobić. Jak, oczywiście, a dlaczego pan tak często to powtarza? Nic nie mógł zrobić. Okej. Okay. Ale znacznie większy ruch dokonywał się w kierunku przeciwnym, z Węgier do Krakowa. Żeby było jasne, bo mówiliśmy o tych naszych, ponieważ była ta nasza wspaniała Akademia Krakowska, Alma Mater, dla uczącej się na gigantyczną skalę u nas młodzieży węgierskiej. Na przełomie XV-XVI wieku, Złoty Wiek, jak rozmawialiśmy przed podcastem z Pawłem, to był jeden z najlepszych uniwersytetów wtedy w Europie. To w ogóle nie podlega dyskusji.
Osoby zarabiające na życie wynajmem lokali dla studentów mogą tylko westchnąć i powiedzieć, och, czemu ja się tutaj ileś setek lat za późno się urodziłem.
Tak. Ponad 15% studentów było Madziarami. Oczywiście pewnie wliczamy Chorwatów, Słowaków i tak dalej, tak? No ale z Madziarystanu, jakby powiedzieli nasi tureccy przyjaciele z Korony Świętego Stefana. Naprawdę dużo. To jest, prawda, liczymy ich gdzieś 2300, tak? I popularne stało się powiedzenie, bardzo duża część elity, po łacinie Hungariae natum, Krakowiae educatum, urodzony w Węgrem, wykształcony, tak, wyedukowany.
Krakusem.
Krakusem, byśmy tak trochę parafrazując poetycko powiedzieli. No więc znajdziemy ich od groma. I to Tamás Bakócz, to arcybiskup, wielka postać w historii Węgier, a propos ludowych różnych historii, chłop.
O.
Chłop. Czyli który niektórym się udawało. Mamy Istvána Verbocsego, ideolog kluczowy dla Węgrów, no tutaj, żeby pokazać inną też twarz węgierską, no ideolog tego dominacji szlachty. No i rządów szlachty. Bardzo ważna postać. Peter Pázmány, nowicjat, arcybiskup, ojciec kontreformacji węgierskiej, bardzo związany też ze Słowacją, założył uniwersytet w 1635 w Trnawie. Jak będziecie jechać kiedyś na Słowację, to polecam odwiedzenie, to nad Bratysławą miasto. I jest to najstarszy działający bez przerwy uniwersytet węgierski, który potem przeniósł się do chyba albo Budy, albo Pesztu, nie pamiętam, bo wtedy była trójka, zapomniałem, przepraszam, teraz mi wypadło. No i oczywiście poznał się w Polsce z Piotrem Skargą, kaznodzieją, u nas wielka rola w kontreformacji, myślę, że go zainspirował. Natomiast oprócz tego Kraków to właśnie druki i pierwszy w ogóle jakikolwiek druk w tym języku, to jest 1527 i pierwsza książka w tym języku 1533 i to wszystko jest u nas w Krakowie. Oczywiście kluczowa rola Hieronima Wietora. Czyli co widzimy? Niemiec drukuje w Krakowie węgierskie książki. I Węgrzy, dlatego jak quiz dla dzieci, a gdzie masz pierwszą książkę wydrukowaną, to pamiętajmy, w Krakowie. No ale jak jesteśmy przy studentach, no to drogi Pawle, tak jak ci obiecałem, będzie trochę alkoholowo, no musi być, bo no studenci to zabawa, więc piosenka Żakowska z tego czasu mówi o dzikich obyczajach naszych węgierskich przyjaciół. No przeczytam polskie tłumaczenie. Naród węgierski ma obyczaje ordynarne, surowe i dzikie.
O.
Bo proszę. Chłopcy czasami jak się popili, to się z naszymi troszeczkę spieli i dali sobie solidnie po razie. Jakby powiedział Przemysław Czarnek, prawdziwi mężczyźni. I no to jak studenci, jak, no trzeba trochę dla kurażu sobie czasami, no ale czasami też zawiera się znajomości, więc wypijamy bruden szafcika, szczególnie z mieszczanami niemieckojęzycznymi. No więc idziemy do piwnicy pod Baranami, gdzie Anna, wdowa po Kasparze Bekieszu, o którym opowiadaliśmy, która romansowała z legendarnym poetą Balintem Balasim, poezja erotyczna. na jej temat. Tam właśnie polewała to wino. Mhm. W tym Balasiemu, który po szóstej szklaneczce zaczynał pisać poematy. Tak? I stąd pojawiła się to wspaniały wierszyk Nie masz wina nad Węgrzyna z węgierskiej winicy, z krakowskiej piwnicy. Mhm. Bo właśnie Kraków był niezwykle ważnym miastem jako odbiorca wina. Wielkie zamówienia właśnie z tych winnic. Piliśmy na wielką skalę te wina, szczególnie Tokaje. Region Tokaj był pod panowaniem Siedmiogrodu Lenna Osmańskiego przez kilkadziesiąt lat, ale rody z Siedmiogrodu, te potężne, na przykład Rakoczy, mieli tam posiadłości, tak? I właśnie hodowali wina. Wina, żeby było jasne, rozwijały się też dzięki temu, że Grecy z Macedonii odgrywali bardzo ważną rolę w handlu Tokajem, Ormianie, czyli mamy ten wątek osmański, ludzie z Imperium Osmańskiego. Rakoczy dał jednemu z osmańskich urzędników winnicę, stąd mamy wino, to był pasza z miejscowości Eger, który się nazywa Murat.
Murat Pasza.
Tak, dokładnie. Jest też legenda oczywiście związana z sułtanem Muratem, którego córka miała żenić się z Węgrem, a ojciec miał jej kupić w Peście dom i tak dalej. No i tutaj nagle pojawia się motyw, pyk, i winnicę oprócz domu, bo dom powinien, każdy porządny dom powinien mieć winnicę.
No to Urząd Skarbowy, myślę, teraz nas słucha, bo oni to jednak uważają, że ten akcyzy powinny być i tak dalej, a z tego, co ty mówisz, to drzewiej wyglądało to inaczej zupełnie.
Oczywiście, bo był też, mamy winnicę i rodzaj wina, który się nazywa Agarosz i tutaj jest motyw związany z Ibrahimem Paszą, który za to dał psa Ogara, Jerzemu pierwszemu Rakoczemu, władcy Siedmiogrodu, o którym już wam opowiadaliśmy. No i tutaj dodajmy, że słowo w ogóle Ogar, ta rasa psa, to jest słowo pochodzenia węgierskiego.
I młodzież mówi, że jak ktoś jest ogarnięty, w sensie dużo czyta, ogar. Kojarzy, to jest ogarem, ale to nie o to chodzi.
No to chyba. Właśnie nie o to, ale no, może to bardzo inteligentna rasa psów, no ale mamy też wino Agarosz. Mamy wino słynne do dzisiaj Egri Bikaver, krew byka. To jest legenda związana z oblężeniem Egeru przez Turków, którym dowodził István Dobo, znakomity rycerz kresowy węgierski, i jego córka, żeby my lubimy takie koligacje w tym podcaście, to była żona Balinta Balasiego, ale Balint by powiedział: Boże drogi, ile ja miałem tych kobiet. Która to była? Proszę mi przypomnieć. Jedna z wersji legendy jest taka, że to Turcy pod tą nazwą ukrywali wino. No ale ja bym był ostrożny, bo to jest ten mit, że muzułmanie to nie piją i tak dalej. No więc odpowiedzmy w ten sposób, że trzeba zapytać wielu katolików, co tam z prezerwatywami. Więc przypomnijmy, że Selim Pijak był taki władca osmański i delikatnie mówiąc miał, że tak powiem, słabość do alkoholu, co wynika nawet z jego nickname'u.
Zresztą wspominaliśmy książkę chyba Iwo Andricia o Omer Pasza i tam ewidentnie...
I to nasi chłopcy.
Ale nie tylko nasi, tam duża część kadry wyższej oficerskiej po prostu topiła smutki, no bynajmniej nie w orężadzie.
To jest część pracy wojskowego, Paweł. Nie, przykro rozumiem. Mi bardzo. Co robisz w koszarach? No. Kadarka. O. Szczep, słynny winogron, upowszechnia się wtedy na, też na Węgrzech i pochodzi z osmańskich Bałkanów. Nazwa jest od Skadaru, czyli Szkodra.
O, proszę.
W Albanii miasto, tak? Czyli mamy, jak widzimy, ten Tokaj jest miejscem, które rozwija się dzięki związkom z Bałkanami. Tak jak w kuchni węgierskiej, przypominam, mamy różne wspaniałe potrafy oraz takie rzeczy jak papryka, którą ja na przykład uwielbiam, a które przychodziły z Bałkanu, więc też tak było z winami. I teraz to nie pili tylko ci zadymiarze studenci, byśmy powiedzieli, nawiązując do piłki, prawda, kibole Ferencvaroszu z odwiedzający Kraków, tylko też no, władcy polscy i węgierscy. I kronikarz Forgacz no, zarzucał naszej Izabeli Jagiellońce, żonie Zapoli, że no, generalnie uwielbiała i piła na potęgę mrożonego, wręcz lodowatego furminta, czyli to białe wino, które, no tylko on zwrócił uwagę, że no to się pije latem. Natomiast...
I nie w takich ilościach, droga królowo.
Droga królowo, mamy minus 10 i jest środek stycznia. Tak, no więc Izabela odpowiadała, ale mi jest cały czas bardzo gorąco. I oprócz tego, no też nasz Stefan Batory bardzo lubił, ale czerwone. I no były też takie sugestie, że no to mu przyspieszyło jego odejście z tego świata, że wątroba trochę nie wytrzymała, marskość tak zwana zaatakowała. No więc lekarz nadworny zniechęcał króla do picia. No to nie przynosiło efektów, więc oczekiwanych, więc prosił tylko króla, aby król przynajmniej popijał szklankę wina wodą. No więc okazało się, że no, Batory raczej wypijał buteleczkę i wtedy stwierdził, że może ewentualnie napić się wody, jak sam mówił, lepiej wypić najpierw wino czyste, w sensie całą buteleczkę, a potem dopiero wodę. I żeby kończymy jak zwykle jakimś wtrętem językowym, proszę pamiętać, że słowo antałek, czyli taka mała beczułeczka na wino, jest pochodzenia w naszym języku z języka naszych bratanków Madziarów.
Proszę Państwa, jeśli bardzo. To tak, zapraszamy za tydzień. Lekarzy przepraszamy, że to jedyny lekarz, który się pojawił w dzisiejszym podcaście Babel, to był lekarz, który proponował szklankę wody jako antidotum. Przez moment, nie, to, moment, proszę Państwa, przez moment początku, to działało. Na początku to działało.
Moi drodzy, Paweł, pamiętaj, że jesteśmy już na ty. Nie tylko ja z tobą, tylko z naszymi słuchaczami. Na początku próbował przekonać do ograniczenia albo nawet abstynencji, ale się nie udało. Więc próbował potem no jakiegoś mniejszego zła, więc po szklaneczce wina, szklaneczka wody. Nie działała.
Przypomnę tym, którzy się w połowie może włączyli, muszą od początku posłuchać, że nieświadomymi współuczestnikami dzisiejszego podcastu był minister edukacji i szkolnictwa wyższego.
Państwa nie agencja, planowaliśmy tego naprawdę.
Nie, Państwa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Wymiany Międzynarodowej Studentów Erasmus oraz nie wiem, kto się zajmuje obciętymi głowami. Chwilowo chyba nikt, ale aż dwie. Z tego, co dobrze policzyłem, w dzisiejszym podcaście Babel były, ale to wszystko po to, żeby udowodnić, proszę Państwa, że jak tylko się spojrzy gdzieś dokładnie, to okazuje się, że nasza przeszłość i nasza tożsamość utkana jest z różnych innych. Przypominam, że Państwo mogą komentować i mogą pisać na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a kolejny odcinek naszego podcastu już w najbliższy piątek za tydzień. Podcast nazywa się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, a do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.